Rząd przedstawił plan znoszenia obostrzeń w sporcie. Powróci m.in. ekstraklasa piłkarska i żużlowa.
Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że pierwszym etapem odmrażania sportu było udostępnienie parków i lasów, m.in. dla indywidualnych treningów.
W drugim etapie od 4 maja nastąpi udostępnienie boisk i miejsc uprawiania sportu na otwartej przestrzeni. Mają być one dostępne dla maksymalnie 6 osób.
Dalsze znoszenie obostrzeń sportowych nastąpi odpowiednio w 3 i 4 etapie, wskazywał premier.
W 3 etapie zostaną otwarte sale szkolne, hale sportowe, czyli obiekty zamknięte, ale również jeszcze z maksymalnie 6-osobowym składem osób grających, uprawiających daną dyscyplinę sportową i przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa. 4 etap obejmie te obiekty, które jednocześnie też kojarzą się z większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie, jak różnego rodzaju siłownie, sale fitness, także baseny, sport, rekreacja i kręgielnie czy inne tego typu miejsca uprawiania sportu.
Premier zastrzegł, że decyzje o przejściu do kolejnych etapów 3 i 4 będą uzależnione od liczby zachorowań na koronawirusa, ale także od liczby dostępnych łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych.
Mateusz Morawiecki poinformował też, że podjął decyzję o powrocie do rozgrywek ligowych ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej. Pierwszy mecz ekstraklasy nastąpi być może pod koniec maja.
Zwołanie posiedzenia Senatu na 5 i 6 maja to działalność złośliwa. Tak wicemarszałek Sejmu Stanisław Karczewski ocenia decyzję szefa tej izby. Senat ma się wtedy zająć projektem PiSu w sprawie głosowania korespondencyjnego.
W Senacie jest obecnie specustawa autorstwa PiS uchwalona 6 kwietnia. Zgodnie z nią wybory prezydenckie w tym roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Początek dwudniowego posiedzenia Izby został zaplanowany na 5 maja. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznacza, że PiS nie złoży w Senacie poprawek do projektu. Jednak taką deklarację złożył szef Izby Wyższej Tomasz Grodzki. Jeśli Senat przyjmie poprawki lub uchwałę o odrzuceniu ustawy, oznacza to, że wróci ona do Sejmu. Jeśli zostanie przyjęta, a prezydent ją podpisze, stanie się to w przeddzień planowanych na 10 maja wyborów. Klub PiS wniesie o przyjęcie ustawy bez poprawek, zapowiedział wicemarszałek Stanisław Karczewski.
My będziemy wnosić o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a jakie będzie stanowisko opozycji, a w przypadku Senatu większości, tego nie wiem. Słyszę o różnych możliwościach, o różnych koncepcjach. Wiem, że decyzja jeszcze tam nie została podjęta, bo być może zgłoszona będzie poprawka i przyjęta odrzucenie w całości ustawy, bądź jakieś poprawki, tego nie wiem. Wiemy o tym, że pan marszałek Grodzki zwołał posiedzenie w możliwie odległym czasie, 5-6 maja, więc to jest działalność absolutnie złośliwa.
Zgodnie z ustawą minister aktywów państwowych ma po zasięgnięciu opinii PKW określić wzór karty do głosowania. Następnie ma zlecić sporządzenie pakietów wyborczych oraz określić szczegółowy tryb doręczenia pakietów przez operatora wyznaczonego do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych. Ma także określić sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Senat ma 30 dni na pracę nad ustawą. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W związku z pandemią koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej włączają się w akcję ewakuacji seniorów z domów pomocy społecznej. Według ekspertów to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na zakażenie.
Dotychczas terytorialsi wsparli swoją pomocą placówki m.in. w Koszącinie, Kaliszu i Kleszczowie. Dowódcy Brygad Obrony Terytorialnej nawiązali kontakt z 800 placówkami w Polsce. Wsparcie obejmuje m.in. dostawy żywności, kontrole sanitarne, a także ewakuacje.
Na bieżąco monitorowana jest sytuacja DPS-ów, a Brygady Obrony Terytorialnej odpowiadają na potrzeby dyrektorów placówek, mówi pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik WOT-u.
Tam często dochodzi do takich zbiorowych zakażeń i niestety jedynym środkiem, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tych zakażeń, jest ewakuacja pensjonariuszy w bezpieczne miejsce do szpitala, następnie przeprowadzenie zabiegów dekontaminacyjnych, wyniesienie sprzętu tego, który nie może tam pozostać, typu koce, pościel, inny lekki taki sprzęt, zdekontaminowanie pomieszczeń, to robią żołnierze wojsk chemicznych w profesjonalny sposób. Następnie my oferujemy szkolenie obsług tych domów pomocy społecznej, jest profesjonalne szkolenie, które jest zapewniane przez Centrum Szkolenia Medycznego i po takim szkoleniu jesteśmy gotowi do przywrócenia normalnego funkcjonowania placówki.
Działania podejmowane przez terytorialsów odbywają się w ramach szeroko zakrojonej operacji Odporna Wiosna.
Jej celem jest m.in. łagodzenie skutków kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Każdego dnia w operacje zaangażowanych jest 5,5 tysiąca żołnierzy WOT-u oraz podchorążych Akademii Wojskowych. 75% terytorialsów stanowią ochotnicy.
W Niepokalanowie odbywa się trzecie ogólnopolskie spotkanie apostolatu Margaretka i wspólnot modlących się za kapłanów. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń ma ono zmienioną formę.
Członkowie apostolatu biorą udział w wydarzeniu, śledząc jego transmisję w internecie. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystko postawiłem na Maryję.
Centralnym punktem była msza święta za kapłanów sprawowana w bazylice w Niepokalanowie. Przewodniczył jej prowincjał franciszkanów ojciec Wiesław Pyzio.
Krajowy duszpasterz apostolatu Margaretka, ksiądz Bogusław Nagel, mówi, że Niepokalanów jest wyjątkowym miejscem dla osób modlących się za kapłanów.
Maryja łączy się z ojcem Maksymilianem Marię Kolbem, więc ten Niepokalanów jest również takim miejscem szczególnym, miejscem Matki Bożej. I tu znowu warto nadmienić, że od samego początku, kiedy Margaretki w Kanadzie powstały w roku 1981, jako patronkę ruchu została wybrana Najświętsza Maria Panna Matka Kościoła. Zatem Niepokalanów jest miejscem wybranym przez Matkę Bożą, który bardzo łączy się z modlitwą za kapłanów.
Dzisiejsze spotkanie organizują Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka oraz franciszkanie z Niepokalanowa.
Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Nuncjusz apostolski w Hiszpanii, ksiądz arcybiskup Bernardito Ausse i ksiądz kardynał Carlos Osoro przekazali 3 respiratory najnowszej generacji madryckiemu szpitalowi świętego Rafała.
Jest to dar papieża Franciszka, który ukazuje jego troskę o problemy, jakie nękają świat, podkreślił ksiądz kardynał Osoro.
O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W dniu swoich imienin papież Franciszek wysłał respiratory i środki medyczne do szpitali we Włoszech, Rumunii i Hiszpanii. Dzisiaj w południe nuncjusz arcybiskup Bernardito Ausse i kardynał Carlos Osoro przekazali 3 respiratory oraz materiał medyczny, maseczki, gogle dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego, odzież ochronną madryckiemu szpitalowi świętego Rafała, który prowadzą bonifratrzy. Papieski dar odebrał przełożony prowincjalny bonifratrów Amador Fernandez w obecności dyrekcji szpitala i przedstawicieli personelu medycznego. Część środków medycznych trafi też do innych szpitali w regionie. Kardynał Carlos Osoro podziękował papieżowi za ten ważny gest, który ukazuje jego troskę o problemy, jakie dotykają świat. Dzięki respiratorom będzie można pomóc naszym fantastycznym pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. W ten sposób uda się uratować życie wielu ludzi w regionie, w którym opłakujemy stratę zbyt wielu osób, powiedział kardynał Carlos Osoro.
To były wiadomości w Radiu Maryja.